Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Powiodą nas one dzisiaj w kierunku małych ojczyzn, których wagę tak podkreśla Unia Europejska. Będziemy gośćmi na jubileuszu. Jubileuszu 50-lecia wydawania kalendarza bydgoskiego. Ale na początku, jak zawsze, garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Jest zgoda unijnych krajów na przedłużenie i zwiększenie planu pobudzającego inwestycje w Europie. Ministrowie finansów z 28 krajów na spotkaniu w Brukseli uzgodnili, że plan, który miał zakończyć się w połowie 2018 roku, będzie działał do 2020. Dzięki zwiększeniu gwarancji z unijnego budżetu ma pozwolić na sfinansowanie inwestycji wartych 500 miliardów euro. Pierwotnie planowano, że wyniosą one 315 miliardów euro. Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o korzystanie z nisko oprocentowanych kredytów.
Jeszcze niedawno pieniądze z planu Junckera trafiały głównie do Europy Zachodniej i Polska miała wątpliwości, czy należy poprzeć jego przedłużenie. Ostatnio jednak Warszawa zaczęła nadrabiać zaległości i z ostatnich miejsc przesunęła się do czołówki. Dlatego wicepremier Mateusz Morawiecki poparł wczoraj przedłużenie i zwiększenie planu.
To jest bardzo dobra wiadomość dla Europy. To jest mądry krok, dlatego że widać, iż polityka monetarna, czyli samo dodrukowywanie pieniędzy, nie działa. Natomiast projekty z planu europejskich inwestycji strategicznych, czyli planu Junckera, one bezpośrednio mają wpływ na inwestycje w ramach gospodarki realnej.
Do tej pory zostało zaakceptowanych 11 polskich projektów za ponad miliard euro, co ma dać efekt wart prawie 3 miliardy euro.
Pozyskaliśmy to środki zarówno na budownictwo energooszczędne, jak i na projekty infrastrukturalne, też związane z ochroną środowiska.
Wicepremier Morawiecki poinformował, że Polska przesłała do analizy w sumie 47 projektów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Ministrowie spraw zagranicznych NATO zatwierdzili w Brukseli pakiet ponad 40 rozwiązań pogłębiających współpracę sojuszu z Unią Europejską. Głównym obszarem współpracy będzie zwalczanie zagrożeń hybrydowych. Szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski podkreśla wagę tych ustaleń, wskazując na geopolityczne położenie Polski.
Do szerokiego katalogu zagrożeń hybrydowych można zaliczyć propagandę, różne formy politycznej i gospodarczej ingerencji, a także działania tak zwanych zielonych ludzików, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Krym. Szef MSZ Witold Waszczykowski mówił, że ze względu na położenie Polska jest zagrożona przygranicznymi incydentami i dlatego rząd popiera współpracę NATO-Unia.
Jesteśmy zainteresowani, aby obie te instytucje razem potrafiły pracować odpowiedzi na wszelkiego rodzaju kroki zaczepne.
Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślał, że do porozumienia między organizacjami dochodzi w szczególnym momencie. Im więcej niepewności wokół nas, tym bardziej potrzebujemy stabilności i siły, które mogą zapewnić mocne instytucje międzynarodowe. Sekretarz generalny NATO zapewniał, że Stany Zjednoczone pozostaną przywiązane do więzi transatlantyckich i sojuszniczych zobowiązań. Szefowie dyplomacji NATO spotykają się po raz pierwszy od zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio.
Polacy w Holandii protestują przeciwko odbieraniu dzieci polskim rodzicom i przedstawianiu polskich rodzin w złym świetle w mediach. W Hadze spotkali się przedstawiciele organizacji polonijnych i holenderskiego rządu. Gospodarzem spotkania był jeden z bardziej znanych psychologów, którego komentarze w prasie i radiu wywołały oburzenie Polaków mieszkających w Holandii.
Psycholog Filip Wierman napisał w gazecie, że polscy rodzice mieszkający w Holandii nie zajmują się w ogóle dziećmi. Później w jednej z audycji radiowych powiedział, że Polacy nadużywają alkoholu i zażywają narkotyki. Ta wypowiedź miała być m.in. uzasadnieniem odbierania dzieci polskim rodzinom. Polska społeczność mieszkająca w Holandii zaprotestowała przeciwko szkalowaniu i stygmatyzowaniu.
To jednostronne. Nie można generalizować. W każdym kraju zdarzają się patologie, w tym i w Polsce, oczywiście. Takim krajem też jest Holandia, Belgia.
Po spotkaniu zapytałam holenderskiego psychologa o konkretne przypadki i liczby, bo w artykule żadnych danych nie podał. Teraz Filip Wierman tak odpowiadał.
I'm not an expert in Poland.
Nie jestem ekspertem w sprawach polskich, nie wiem, jestem psychologiem. Na pewno nie chciałem nikogo obrazić, nie taki był mój zamiar. Polacy, którzy uczestniczyli w spotkaniu, mieli mieszane odczucia, nie mają bowiem pewności, że ton dyskusji o Polsce i Polakach w przyszłości zmieni się. Zapowiadają jednak protesty w obronie dobrego imienia. Z Hagi Beata Płomecka, Polskie Radio.
Brytyjski rząd jest podzielony w sprawie ewentualnych kosztów przyszłej umowy handlowej z Unią Europejską. Minister do spraw Brexitu zgodziłby się na opłaty za dostęp do unijnego rynku. Szef dyplomacji wyklucza taką możliwość, a premier unikał odpowiedzi na pytania korespondentów towarzyszących jej w podróży nad Zatokę Perską.
Brytyjska premier Theresa May powtórzyła jedynie swoje wcześniejsze zapewnienia, że dołoży wszelkich starań, by wynegocjować jak najbardziej korzystne warunki dla brytyjskich firm na jednolitym rynku Unii. Unii. Bardziej precyzyjnie ujął to jej minister do spraw Brexitu David Davis. Pytany w Izbie Gmin, czy rząd zgodziłby się nadal płacić za to Unii, powiedział: głównym kryterium jest tu najlepszy możliwy dostęp do europejskiego rynku dla towarów i usług. I jeśli o to chodzi, oczywiście weźmiemy to pod uwagę. David Davis powtórzył to na forum wpływowej organizacji pracodawców Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu. Ale jeden z jego najbliższych sojuszników, minister spraw zagranicznych Boris Johnson, stwierdził, że to czyste domysły. Bardzo duże sumy spłyną z powrotem do kraju i będzie je można wydać na takie priorytety jak służba zdrowia. Taki będzie jeden ze skutków Brexitu. Zapewniał BBC Boris Johnson, wykluczając dalsze opłaty na rzecz Unii i powtarzając stanowisko, jakie prezentował podczas kampanii referendalnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Kłopoty z demokracją i z procedurami demokratycznymi również w całej Europie. W Austrii na przykład z wyborami. I to cała seria kłopotów, a właściwie to żenujących wpadek. Przecież w minioną niedzielę powtarzano w Austrii drugą turę wyborów prezydenckich. Beata John Ozimek na ten temat z Wiednia dla tygodnika Przegląd. Powtórka z powtórki. Kampania wyborcza tym razem trwała w Austrii 11 miesięcy. Do walki o Hofburg stanęło dwóch mocnych kandydatów. 45-letni technik lotnictwa Norbert Hofer, prawicowy narodowiec i antyunijny populista, a przeciw niemu 72-latek, emerytowany profesor ekonomii, kandydat niezależny, były lider Zielonych Alexander Sascha van der Bellen. Prezydencka kadencja w Austrii trwa 6 lat. Młodszy kandydat, prawicowy narodowiec Norbert Hofer, liczył głównie na potęgę internetu i znudzenie wyborców już długo praktykowaną w Austrii polityką liberalno-lewicową, prowadzoną m.in. przez Heinza Fischera. Na wyborczych plakatach obok swojego wizerunku umieszczał sentencję: tak mi dopomóż Bóg. Szef komunikacji archidiecezji wiedeńskiej upomniał go nawet za to, przypominając treść drugiego przykazania. Ale Norbert Hofer uważa, że kto jak kto, on ma prawo wzywać imię Boga i że nie robi tego nadaremno, gdyż kontynuuje chlubną tradycję walki przeciw islamizacji Europy. Jego przeciwnik natomiast, ów emerytowany lider Zielonych, van der Bellen, nie zawracał Panu Bogu głowy swoją polityczną kampanią. Sięgnął po hasło Ojczyzna, ale nie przekonywało to w pełni nawet niektórych jego zwolenników, gdyż van der Bellenowi zawsze bliżej było do Europy niż do swojego plemienia, ale chcąc nie chcąc wprowadził do kampanii elementy narodowe takie jak piwo, jak sznaps. Zrozumiał, że kostycznego intelektualisty, którym w istocie do szpiku kości jest, wyborcy nie zaakceptują. Wyniki starcia tak odmiennych osobowości dzisiaj już znamy, więc dodać jeszcze tylko wypada, że była to bardzo brudna kampania. Internetowe zastępy troli wykonały swoją robotę perfekcyjnie, co w tym przypadku znaczy, że im lepiej, tym gorzej dla społecznej atmosfery. Były groźby zamachów, oświadczenia lekarzy o chorobach prawdziwych i urojonych. Rozpowszechniano informacje pochodzące jakoby z policyjnych kartotek obu kandydatów. No i teraz trwa kilkanaście dochodzeń w sprawach gróźb i rozmaitego rodzaju pomówień. Dobre chociaż to, że alpejskie klimaty mają Austriacy wciąż czyste jak zawsze, zupełnie jakby nie było tych kilku ostatnich politycznych kampanii. Beata John Ozimek, powtórka z powtórki, tygodnik Przegląd.
Pan Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Gdy dzisiaj patrzymy na to, co robi Unia Europejska, podkreślając rolę regionów, podkreślając rolę małych ojczyzn, tego lokalnego patriotyzmu i kiedy spojrzymy na 50-lecie wydawania kalendarza bydgoskiego, chcę się powiedzieć, myśmy o tym wszystkim myśleli o wiele, wiele wcześniej, już w latach 60.
No dokładnie tak. Kalendarz bydgoski wyrósł właśnie z tych pięknych tradycji kultywowania naszych małych ojczyzn, pokazywania cennych wartości narodowych, kształtowania patriotyzmu. No, to wszystko u nas było i to wszystko nie tylko było, ale zostało podtrzymane przez całe pół wieku, aż po dzień dzisiejszy, że pokazujemy, że ludzie właśnie osadzeni w małych ojczyznach, upodmiotowieni, mogą działać z ogromną pasją, mieć wspaniałe efekty, wydawać właściwie bez środków piękne wydawnictwo, a do takich należy Kalendarz Bydgoski.
No i teraz porozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy. Dzisiaj mówi się, że każdy, kto kocha swoje miasto, ma taką specjalną półkę w swojej biblioteczce, gdzie ustawia publikacje związane z tym miastem. Kiedyś w Bydgoszczy znaleźć jakąkolwiek publikację było trudno. Teraz dzięki staraniom choćby towarzystwa, którym pan kieruje, tych wydawnictw jest wiele i jest na nie popyt.
Tak, bo te wydawnictwa są naprawdę potrzebne, one są poszukiwane, one są źródłem wiedzy zweryfikowanej, takiej prawdziwej, bo pisane przez zawodowców, przez dziennikarzy, przez historyków, przez naukowców, ludzie różnych branż, profesji, zawodów piszą. I to jest taki, jakby tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, to jest coś w rodzaju takiej encyklopedii, która działa na gorąco, na żywo, reaguje. Jeżeli jest jakaś inwestycja wspaniała, to jest natychmiast w kalendarzu i w przemyśle. Jeżeli jest jakieś wydarzenie artystyczne dużej wagi, wymagające, to jest natychmiast wyciągane, na gorąco i w oparciu o te źródła nie tylko się upamiętnia, utrwala wizerunek tego miasta, jak ono żyło, jak się rozwijało, ale również służy to jako źródło dla przyszłych badań, dla opisywania Bydgoszczy, dla jej rozwoju i do wyciągania wniosków.
Tak, ludzka pamięć jest bardzo krótka, to zaledwie jednego czy dwóch pokoleń, później już dana postać, która w tym mieście działała, która znaczyła dla tego miasta, przechodzi już tylko do określeń encyklopedycznych. Taki kalendarz czy takie wydawnictwa pozwalają uchwycić tę osobę prawdziwą, z krwi i kości.
No tak, to jest to chwytanie na żywo, to jest zapisywanie szczegółów, które rzeczywiście zapisują się w pamięci, nie zapisują się w pamięci na długo. I to jest dlatego jest tak ważne, bo jeżeli czegoś nie opiszemy, nie zdigitalizujemy, to wystarczy parę lat czasami i pamięć ludzka jest zawodna, niestety. I nie mamy informacji. Dlatego tak cenne jest to źródło, ten kalendarz bydgoski, właśnie nerw taki, żywe reagowanie na wszystkie wydarzenia. To jest cała siła kalendarza.
Pan Józef Szymanowski przez 30 lat był autorem publikacji w kalendarzu bydgoskim. Co to znaczy być autorem publikacji w kalendarzu bydgoskim? To wyróżnienie, zaszczyt, przyjemność?
No przede wszystkim to jest zadowolenie i spełnienie swoich marzeń, bo ja od wielu, wielu lat zawsze chciałem utrwalać to wszystko, co było piękne, szlachetne dla naszego regionu czy miasta, bo ja przede wszystkim to się interesuję regionem, bo ja nie jestem rodowitym bydgoszczaninem, tylko spoza terenu, ale w tym województwie oczywiście się urodziłem i tam w pobliżu mojej miejscowości był taki właśnie i jest do dzisiaj Pałac Hrabiów Skurzewskich. Ja jako małe dziecko podziwiałem, że na wsi taki wspaniały obiekt i interesowałem się tym, kto tam mieszka, czyje to jest i tak dalej, no ale przed wojną to nie było do tego dostępu.
No a teraz każdy może mieć dostęp, bo jest internet, ale wtedy, tak. Kiedy pan o Lubostroniu szukał informacji, to trzeba je było zdobywać siedząc w bibliotekach.
Tak jest, no więc oczywiście najpierw mnie namówił do tego obecny prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, bo myśmy razem pracowali w szkole w Łabiszynie. Ja tam swoją pracę zaczynałem. I tam była spisana kronika dóbr łabiszyńskich. Tak w skrócie. No i to mnie bardzo zainteresowało i wtedy zacząłem szukać. No ale gdzie? Właśnie w bibliotekach, w archiwach, na plebaniach u księdza, ale to nie zawsze było tak łatwo zdobyć. Nie wszyscy udostępniali.
No i powiedzmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy na przykład próbował pan pisać o Skurzewskich, wielkim rodzie, no szlacheckim, to nie były to lata, kiedy akurat chętnie wspominano istnienie takich rodów i taką przeszłość.
No nie, bardzo, nie bardzo. Dlatego ja gromadziłem i sporządzałem notatki u siebie w domu i to wszystko leżało, ale w 1989 roku no już była taka odwilż, że pan redaktor Derenta mnie namówił. bo widział, że mam dużo materiałów i pierwszy artykuł, jaki napisałem, to był zatytułowany Skąd Radziwiłłowie w Łabiszynie? No bo Radziwiłłowie byli raczej na Litwie. A skąd się wzięli w Łabiszynie? Więc to wszystko było związane z rodem Skórzewski, bo oni byli skoligaceni właśnie z rodem Skórzewski i dlatego właśnie zostali pochowani na cmentarzu w Łabiszynie, bo Lubostron należał do parafii Łabiszyn. I to był mój pierwszy artykuł właśnie, skąd Radziwiłłowie w Łabiszynie, a właściwie to mnie tak sprowokowali uczestnicy Dniu Wszystkich Świętych, kiedy wychodzili z cmentarza, no to się rozglądali po wszystkich stronach, no i taka małżeństwo przede mną szło i czytali różne napisy na nagrobkach i w końcu po prawej stronie wypowiedzieli: Patrz, skąd Radziwiłłowie w Łabiszynie? No więc mnie to samego zaskoczyło.
I był tytuł, i była praca.
Początek mojej pracy. No i tak się złożyło, że już to jest 29 lat, jak ja piszę te artykuły. Ostatni artykuł, który teraz właśnie się ukaże w następnym kalendarzu, to będzie o obozie jemieckim w Szubinie, o którym właściwie to mało kto wie. A tam się dużo rzeczy działo i bardzo dużo ludzi tam było w bestialski sposób rozstrzeliwanych.
Trzeba takie rzeczy zachowywać dla przyszłych pokoleń, bo to tworzy taką międzypokoleniową więź.
Tak jest. Ja, panie redaktorze, często wyjeżdżam na takie właśnie różne spotkania ze starymi ludźmi. No już nie ma ich, bo ja już jestem pradziadek, starszy człowiek, ale te wszystkie wyjazdy to ja po prostu jak gdyby, no takie sprawozdanie. Ja mam 3 zeszyty stukartkowe, w których są właśnie sporządzane wywiady z ludźmi, których już nie ma. I to jest materia właśnie do opracowywania czy napisania jakiegoś artykułu.
Dokumentujmy zatem, bo chwila jest ulotna. Jeden z najstarszych autorów bydgoskiego kalendarza, pan Stefan Pastuszewski. Wspomina pan, sięga pan pamięcią lat 70. Jak wtedy powstawał kalendarz?
Tak, była to początek lat 70. Kalendarz powstawał wysiłkiem bydgoskich dziennikarzy, wszystkich redakcji, zarówno redakcji prasowych, jak i rozgłośni Polskiego Radia. I powstawała taka elita dziennikarska, która dobierała sobie autorów.
To był zaszczyt.
To był właśnie zaszczyt i dlatego też ja jako młody dziennikarz Ilustrowanego Kuriera Polskiego dostąpiłem tego zaszczytu. Byłem bardzo, załóżmy, podniecony, zdenerwowany. No i pamiętam wtedy kalendarz ten był redagowany przez Konrada Brakowskiego, już chorego dziennikarza z Ilustrowanego Kuriera Polskiego i on to redagował w szpitalu. Teksty donosiłem do szpitala, on to poprawiał, korygował, no i potem przygotowywał do druku. To jest taka pierwsza sprawa, czyli po prostu kuchnia redakcyjna. Natomiast kuchnia wydawnicza była następująca, że w tamtym czasie, no może pieniądze były na wydanie, natomiast nie było papieru, był właśnie deficyt papieru i w związku z tym, podobnie jak bydgoski informator kulturalny, taki kalendarz był drukowany ze ścinków gazetowych, to znaczy wiadomo, że głównie chodziło o Gazetę Pomorską, wielka rola papieru była, załóżmy, no główna część była przeznaczona na druk Gazety Pomorskiej, natomiast te boczne części były odcinane i w ciągu roku gromadzone właśnie na druk kalendarza bydgoskiego.
Dzisiaj, gdy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mówi się o małych ojczyznach, o lokalnym patriotyzmie. Wtedy nikt tego tak nie nazywał, ale chyba też tak to odczuwał, że pisząc o swoim mieście, o swoim regionie, no w jakiś sposób dokumentuje coś ważnego, co zostanie dla tych, którzy przyjdą po nas.
Tak, właśnie, bo tym bardziej, że kalendarz powstał z inicjatywy społecznej. To nie była inicjatywa władz. Władzom tak zbytnio właśnie na tym nie zależało. Dlatego też władze może i by znalazły papier lepszy, bo to był papier gazetowy na początek. Ale to była właśnie grupa właśnie miłośników miasta Bydgoszczy, która czuła, że to miasto wymaga, załóżmy, czegoś więcej do dokumentacji, ale też i po prostu entuzjazmu, pokazania szerszemu społeczeństwu, że to miasto jest ciekawe, że ma bogatą historię, że to miasto się rozwija. Dlatego też, no to faktycznie jest to efekt oddolnego wysiłku, oddolnego entuzjazmu prawdziwych Bydgoszczan, jak ja to mówię, prawdziwych Bydgoszczan.
Może to dobrze, że w tamtych latach władza tak niespecjalnie interesowała się tym kalendarzem, bo my dzisiaj, i warto to powiedzieć młodemu pokoleniu, które myśli, że można powiedzieć wszystko, że można wszystko opublikować, bo dzisiejszy świat taki jest, że tamten świat wcale taki nie był.
No nie był taki. Wtedy tak zwane regionalizmy nie były w cenie. Była to Polska scentralizowana, Polska zunifikowana. Jeżeli ktoś chciał się wychylać przez szereg, czy pokazać swoją odrębność, no to, to nie był właśnie dobrze widziany. No takie to były czasy, natomiast ten nasz entuzjazm przemógł te takie opory. Oczywiście nie było zakazu, ale też nie było pomocy. I pamiętam, że kalendarze bydgoskie się spóźniały z tego powodu, bo no jednak była scentralizowana drukarnia, oczywiście cenzura też właśnie w jakiś tam sposób na to działała i kalendarze potrafiły się spóźnić 3-4 miesiące, a teraz kalendarz się ukazuje z końcem listopada na początku grudnia.
Ten na 2017 już jest.
No właśnie, znaczy to już jest. Znaczy wtedy kalendarze sprzedawane były w kiosku ruchu, no i też tak na dobrą sprawę też oczekiwano od nas, że ten kalendarz się sprzeda i on faktycznie się sprzedawał. Czyli ten entuzjazm podskórny, tak nie do końca akceptowany, taki ten miłości do małej ojczyzny, patriotyzmu, znaczy lokalnego, przemógł te wszystkie zewnętrzne przeszkody, zewnętrzne opory.
No i mamy w tym momencie galerię 800 autorów, którzy pisali do tego kalendarza. 800! Przecież to ogromna armia ludzi, która poświęciła swój czas, by utrwalić to, co w tym regionie, w tym mieście najfajniejsze.
No właśnie, znaczy to ja tak patrzę właśnie na tą galerię i widzę, że coraz więcej tych osób jest nieobecnych. No znakomici właśnie autorzy, jak Konrad Brakowski, jak Waleria Drygałowa, jak Zdzisław Sosnowski. Oni pisali z zębem, znaczy to z pasją, z przyjemnością się czytało kalendarz. Ja pamiętam zawsze, że jak ukazywał się kalendarz, no załóżmy w lutym, marcu, bo taka na początku była prawidłowość, to ja zawsze wieczorami w łóżku przez kilka wieczorów czytałem kalendarz od deski do deski. Teraz też się kalendarz da czytać od deski, znaczy do deski, ale no jak to można powiedzieć, no teraz trochę jest i łatwiej, ale dobrze, że przez tyle lat, przez 50 lat nam nagromadził się ogromny zasób informacji, ale tutaj też chciałbym słuchaczom dodać, że również też jest zasób emocji. Jest to kalendarz pisany i z sercem, i z zębem, z pasją.
No i przetrwał zmianę ustrojową, to też warto podkreślić, że tych ludzi nie łączyły żadne więzi polityczne i do dzisiaj nikt w tym zespole redakcyjnym czy wśród tych autorów nie rozmawia o tych politycznych barwach. Liczy się tylko ten regionalizm i ten lokalny patriotyzm.
Tak, właśnie, no pamiętam też ten okres przełomu 89-91. Problemu może nie było, ale może nie było dlatego, że wtedy ja już byłem, jakby to można powiedzieć, u steru i pilnowałem tego, żeby kalendarz się ukazał. No były pewne problemy. Ta nowa władza, załóżmy w roku 89, też na początku też nie widziała...
Co począć z tym fantem.
A no właśnie, co począć z tym fantem, tak, bo to wszystko, no kalendarz, to raz do roku, to tak, to nie taki instrument, który można wykorzystać, nie, także więc, no, natomiast jest to ogromny, załóżmy, instrument bydgoskiego serca.
No i teraz gratulować tylko tym, którzy mogą spojrzeć na swoją półkę biblioteczną z bydgostianami, którzy mają od 68 do 2017 roku kalendarze. Wierzy pan, że tacy ludzie są?
Tak, no wie pan, no chociażby ja, ale panie redaktorze, to nie półka, ja mam dwie szafy. Znaczy dwa regały, wielkie regały z bydgostianami, bo tych bydgostianów jest dużo. Właśnie kiedyś się mówiło, że było mało. Kalendarz był jednym z nielicznych wydawnictw. Teraz jest dużo innych wydawnictw. Natomiast ten kalendarz raz, że jest ciągły, dwa, że on stara się uchwycić wszystko. Tutaj na przykład patrzę, w tym nowym wydaniu jest 10-12 sylwetek wybitnych osób, które w ubiegłym roku odeszły, bo to też problem. Tutaj się na przykład zorientowałem, że no jeden tutaj z kolegów odszedł, ja nawet o tym nie wiedziałem, więc to jest również też takie źródło informacji życia społecznego, że jakoby złożmy budowa naszej tożsamości, znaczy to bydgoskie. Także kalendarz bydgoski jest no nie do przecenienia. No i też można powiedzieć, że nie wszystkie miasta mają.
Kiedy spoglądać będą przyszłe pokolenia na suche fakty, to w tym kalendarzu znajdą ciekawostki, anegdoty i emocje.
I emocje, właśnie emocje, także to te publikacje z lat 60., 70. są już nasycone bardzo pozytywną emocją i ta emocja jest jeszcze żywa. No bo miłość do miasta i potem możemy porównać, no ktoś coś pisze, załóżmy no tutaj o kanale bydgoskim, idziemy na kanał, widzimy ten kanał, to wszystko jest, jakby to można powiedzieć, no, porównywalne, znaczy to dotykalne, więc dodatkowym walorem jest to, że to nie są teksty abstrakcyjne, że one nie dotyczą jakichś problemów, załóżmy, no, czy politycznych, czy jakichś ekonomicznych, ale one dotyczą konkretnego miejsca i tym miejscem jest Bydgoszcz.
To może się wydawać zaskakujące, ale to właśnie na dziennikarzach radiowych opiera się dzisiaj bydgoski kalendarz i jest to niewątpliwy dowód, że ci dziennikarze, a myślę tutaj o Krystynie Romejko-Baciarelli i o redaktorze Marcinie Rykowskim, potrafią nie tylko mówić, ale także pisać. A do tego Marcin dodatkowo robi to mową wiązaną.
No tak właśnie postanowiłem, że jubileuszowy 50. kalendarz rozpoczniemy takim wierszykiem leciutkim. Zresztą to była wieloletnia tradycja kalendarzy, starych kalendarzy, gdzie pisywano wierszyki. Naprawdę rzadko się zdarza jubileusz kalendarza. Coś, co czas ci odmierza, dni i tygodnie liczy, ma nagle swoje lata i jego tylko dotyczy. A w taki rzadki przypadek, i nie są to żadne pogłoski, wcielił się tu i teraz nasz kalendarz bydgoski. Bo mimo progów wielu wbrew, a i na przekór, opisuje miasto nad Brdą całe już pół wieku. Będąc przykładem rzadkiej ciągłości, budzi świadomość wspólnej przeszłości. To jest sentencja jego misji. Niech się naprawdę dalej tak iść. No i dodałem jeszcze skromne postscriptum i niech każdy o tym wie. KB wydaje TMP.
A rozszyfrujmy ten skrót.
Kalendarz bydgoski wydaje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od 50 lat.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 rok i rozpoczyna realizację płatności końcowych. Taki właśnie komunikat ostatnio się ukazał. Od 17 października do 30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 rok na konta bankowe około 1 340 000 rolników. Przekazano 9 miliardów 660 milionów złotych. Zaliczki trafiły do wszystkich, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 rok, a ich wnioski przeszły kontrolę administracyjną. Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 rok wynosi prawie 15 miliardów złotych. Jak to wygląda w województwie kujawsko-pomorskim? Ilu rolników właśnie te zaliczki otrzymało? Przy telefonie w Toruniu pan Paweł Drzazdżewski, wicedyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W województwie kujawsko-pomorskim ci wszyscy rolnicy, którzy byli uprawnieni do tego, aby otrzymać tę zaliczkę w takiej wyjątkowo dużej skali procentowej, tak jak pan redaktor wspomniał, 70%, to jest ponad 63 tysiące rolników, a kwota tych zaliczek to jest ponad 764 miliony złotych.
Czy są jacyś rolnicy, którzy będą jednak musieli jeszcze poczekać?
Są takie sytuacje, zdarzają się sytuacje, kiedy była na przykład zmiana numeru konta, a nie było takiej informacji przekazanej i wtedy ten przepływ gotówki jest to oczywiste po prostu, że nie mógł być przekazany i tutaj no takie techniczne może powstać opóźnienie, ale wtedy ta płatność będzie po nowym roku już normalnie wraz z decyzją wypłacana z całością kwoty.
A kontrole w gospodarstwach? Kontrolowane gospodarstwa też musiały nas poczekać.
Ale to jest naprawdę niewielki odsetek, to niekoniecznie kontroli, ale tu jest bardziej powiązanie z systemem małych gospodarstw i pewnych obostrzeń prawnych, gdzie nie było możliwości realizacji tego, ale to jest naprawdę niewielka liczba osób w skali województwa. Także tutaj no, można powiedzieć, że praktycznie 99% rolników te zaliczki już w tym wyznaczonym terminie do końca.
Czyli niemalże wszyscy, bo około 65 tysięcy wniosków zwykle wpływa.
Tak. Czyli jest tylu rolników 4 tysiące tam z kawałeczkiem, także to jest naprawdę niewielki odsetek. Ale te płatności zaraz będą po nowym roku uruchamiane, naliczenia będą ruszały, także będzie to realizowane już wtedy normalnie całością kwoty pomocowej.
O wspieraniu z unijnych funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współdziałania biznesu rolno-spożywczego z nauką w rozwiązywaniu problemów w branży, o tworzeniu innowacyjnych projektów dyskutowano w czwartek na UKW w Bydgoszczy podczas konferencji zorganizowanej przez Agencję Rynku Rolnego. O finansowaniu takiej współpracy i innowacyjności mówi dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy Wojciech Kędzia.
Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez firmy sektora rolno-spożywczego, gdzie wymogiem jest podjęcie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Wdrożenia przez taką czy inną firmę przedsięwzięcia innowacyjnego, pogodzenie tych, można powiedzieć, często przeciwstawnych interesów dwóch żywiołów, jak to nazywam, biznesu i często inertnej nauki lub mającej inne swoje cele niż dostarczanie wiedzy takiej użytkowej. O tym trzeba po prostu dyskutować. Tych partnerów trzeba połączyć. Stąd nasze spotkanie, aby właśnie inspirująco działało, aby wyjaśniło obu stronom, interesariuszom tych przyszłych przedsięwzięć, projektów badawczo-rozwojowych, swoje stanowiska, swoje oczekiwania względem siebie. Wtedy dopiero jest szansa na stworzenie dobrego projektu badawczo-rozwojowego, który uzyska szansę na sfinansowanie w ramach poddziałania Współpraca, w ramach tego poddziałania, które Agencja Rynku Rolnego będzie w przyszłym roku finansować. A będą to relatywnie duże środki, bowiem na pojedyncze projekty agencja będzie udzielała wsparcia w wysokości do 12 milionów złotych. Projekty o wartości mniejszej niż tutaj mowa w naszym województwie były już finansowane, ale jednostkami, które finansowały agencjami płatniczymi, były inne instytucje niż Agencja Rynku Rolnego. Poddziałanie Współpraca, będzie to przyszły rok.
Paweł Kocon, dyrektor Biura Rozwoju Rynku, Agencja Rynku Rolnego. Jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy, które są dostępne w ramach PROW-u, to oczywiście każde dodatkowe pieniądze, które służą czy współpracy, czy promocji, oczywiście są pożądane i jak najbardziej mogą wspierać biznes. Cały klub w tym, żeby te pieniądze wykorzystać dobrze, sensownie i skutecznie. Ta współpraca biznesu i nauki w Polsce, ona nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. I to wiemy, są badania, są raporty i tutaj oczywiście to sprzęgnięcie tych dwóch obszarów jest jak najbardziej istotne i programy, które w tym momencie Agencja Rynku Rolnego tym administruje, czyli przystępowanie do systemów jakości i współpraca, o którym też dzisiaj rozmawiamy, jest właśnie takim działaniem, z którego należy skorzystać. Nie będzie trafić kulą w płot, tylko naprawdę, żeby wpasować się w trendy, w potrzeby i przygotować taki produkt, taką usługę, żeby spełniały zapotrzebowania konsumentów, a nawet wychodziły o jeden krok dalej. Przykładów można mnożyć, słynne diety pudełkowe, poprzez firmy cateringowe, zdrowe produkty, bo jest zapotrzebowanie na tego typu produkty i zarówno strona biznesowa, jak i naukowa powinny dzisiaj myśleć właśnie o konsumentach, o ich potrzebach.
Dr Józef Sadkiewicz, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Bydgoszcz. 47 lat tradycji na dobrą sprawę, korzystają z naszych usług zbożowcy, młynarze, piekarze, no i kucharze przede wszystkim, bo poszerzyliśmy zakres naszych usług. Edukacja również, bo mamy szkołę jako Instytut Sadkiewicza, Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, gdzie szkolimy naszych przyszłych adeptów, a przy okazji podnosimy kwalifikacje. Dlatego ta współpraca, myślę, że innowacja i poszukiwanie nowych trendów, nowych pomysłów. Na konferencji mamy możliwość wymiany poglądów, wymiany doświadczeń. Może się okazać, że będzie wspaniałym początkiem wdrożenia nowego produktu, nowego asortymentu, nowej technologii. Każdy pomysł, każdy pieniądz, który się pojawia na rynku, to jest taki zaszczyk. Ja nie mówię o kroplówce, ja mówię o zaszczyku już tutaj. Zaszczyk finansowy dla firmy, która już prowadzi interes, która już ma możliwości, a potrzebuje tylko wsparcia, że tak powiem, finansowego, żeby stworzyć warunki jeszcze do poprawy jakości produktów na dobrą sprawę, na urządzenia, na nowe trendy, na nowe techniki, do podniesienia tego bezpieczeństwa żywnościowego. To są bardzo duże pieniądze, na to liczymy i ten pieniądz zostanie trafnie wykorzystany na dobrą sprawę, dla dobra nas, województwa, konsumenta. Konsument jest najważniejszy.
Marek Ściegielski interesuje się produktami tradycyjnymi, produktami regionalnymi, ekologią w rolnictwie, między rolnictwem a nauką. Ta współpraca w tej chwili wygląda nie najgorzej, aczkolwiek brakuje takiego podejścia uczelni, że naukowcy rozwiązują rzeczywiste problemy zgłaszane przez tą praktykę. Owszem, zawsze musi być ta sfera tych badań podstawowych i ta wiedza, natomiast praktyka potrzebuje konkretnych rozwiązań problemów, które się pojawiają coraz to nowe. Jednym z takich problemów jest na przykład coraz większa koncentracja produkcji zwierzęcej i wynikające z coraz większa presja na środowisko. Można to też nazwać zagrożeniem. Budzi te oddziaływanie na środowisko takich większych instalacji do tuczu na przykład, czy innych takich działań produkcyjnych, niepokój mieszkańców okolicznych przy takich instalacjach. I to mamy na co dzień w tej chwili i brakuje właśnie takiego szybkiego rozwiązania problemu, jak na przykład skutecznie zabezpieczyć się przed substancjami złowonnymi, jak to się ładnie nazywa, czyli odorami na przykład z dużych chlewni czy dużych kurników, jak skutecznie eliminować nieuniknione, wydawałoby się, hałasy, które powstają przy takiej dużej koncentracji produkcji.
Chociaż znane to już jest od lat w Danii choćby czy w Niemczech.
Tak, to jest rzecz oczywista. I tutaj jest bardzo wiele elementów tego, już pomijam problem właściwej lokalizacji takich przedsięwzięć. Tu się kłania brak planu przestrzennego zagospodarowania na obszarach wiejskich. Najczęściej są tylko miejscowe plany, które jednego roku pozwalają budować się ludziom z miasta, żeby tam sobie swoje domki czy wille stawiali, a w następnym roku obok się wydaje zgodę na budowę dużej fermy i konflikt mamy gotowy. Tu też mogłaby nauka dużo pomóc właśnie w konstruowaniu takich perspektywicznych, strategicznych planów przestrzennego zagospodarowania, które by przewidziały, że wielka chlewnia 10 lat temu to było 100 macior w cyklu zamkniętym. Dzisiaj zaledwie 10 lat później. 200 macior w cyklu zamkniętym to jest małe. To samo kurniki. Swojego czasu dużym kurnikiem było 10 tysięcy. Problemy związane z tą wielkością może pomóc rozwiązać nauka. Również tutaj nasza Bydgoska, no moim zdaniem, ma ogromny potencjał. Tym potencjałem to są bardzo kreatywni ludzie pracujący na tych uczelniach. Jestem pełen podziwu dla niektórych. Cieszę się, że to są często moi znajomi, bo jestem absolwentem tej uczelni, którzy w sposób niezwykle kreatywny, innowacyjny podchodzą do rozwiązywania takich problemów i ja znam takie rozwiązania. Na UTP, czyli na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, pracuje profesor Herman, który bardzo wiele wdrożeń ma do praktyki, pięknych rozwiązań. Mówiliśmy o wyzwaniach związanych z koncentracją produkcji zwierzęcej. Profesor opracował fantastyczny system usuwania odorów z wykorzystaniem dostępnych surowców, takich jak na przykład słoma, materiałów, jakich na przykład zwykła słoma nasączona, to jest jego tajemnica, czymś, przez którą się przetłacza powietrze wyciągane z budynków inwentarskich i ta słoma pochłania wszystkie odory. Następnie po zużyciu ta słoma jest dalej wykorzystywana rolniczo, czyli jest kompostowana i przeznaczana jako nawóz organiczny, zresztą bardzo dobry. W katedrze chemii rolnej mam kolegę, który wiele ciekawych działań podjął we współpracy z praktyką i rozwiązał praktykom bardzo trudne, wydawałoby się, problemy. Udało się rozwiązać właśnie tylko dzięki takiemu kreatywnemu podejściu naukowca w zderzeniu z potrzebami praktyki. Ten program, o którym mówimy tutaj, czyli program współpraca, rzeczywiście zakłada, że wystarczy dwóch partnerów z tych dwóch sfer, którzy się dogadają i wspólnie rozwiążą problem. Te pieniądze mogą być ogromnym wsparciem. Także
przykłady już są.
Są przykłady.
Dobre zapowiedzi, dobre prognozy.
Potencjał jest, te efekty będą widoczne i to szybko. Pieniądze przyspieszą po prostu ten proces i ułatwią.